Chciałbym powiedzieć parę słów na podstawie Ewangelii według świętego Łukasza. Może wstanie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich, nie bierzcie nic na drogę, ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy, nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciw nim. Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie. Oto słowo Pańskie. Zdradzę wam taką małą tajemnicę. Przyjechałem sobie tutaj do Błotnicy na swoje własne rekolekcje, takie na moje 40 urodziny, nie tak dawno, żeby się trochę pomodlić. I jak mam swoje własne rekolekcje, to nigdy nie przygotowuję żadnych innych rekolekcji, nie rozmyślam o niczym innym, tylko jakoś myślę o sobie. Natomiast doznawałem pewnego rodzaju udręki, dopóki nie spisałem niektórych jakichś rzeczy. Miałem taki żal nawet do Jezusa, bo miałem takie przekonanie, że myślałem, moja psychika wytwarza jakąś presję, że mam coś dla innych zamiast o sobie. Taki mój pierwszy odruch to był taki, że gdzieś tam we mnie samym jest jakiś strach przed spotkaniem z Bogiem. Łatwiej jest układać coś dla innych niż dla siebie. A jednak bardzo mnie tutaj Pan Bóg przyciskał. Także wreszcie dałem za wygraną. Spisałem 5 pewnych takich kateches, które związane są właśnie z duchowością miłości miłosiernej. Z miłością miłosierną, ja to nazywam duchowością pustych rąk. Wiedząc, że to jest coś, co Jezus podarowuje nam tutaj, właśnie wiedząc, że to jest coś na to spotkanie. I właśnie jedna z tych kateches związana jest z tym w Ewangelii świętego Łukasza, przy czym dla mnie było całkowicie zaskakujące, jak Pan Bóg mi ten tekst podał, bo na pewno nie jest to kanoniczne czytanie tego fragmentu. Myślę, chyba, że się zdziwię, że gdzieś ktoś na coś takiego wpadł, bo już nieraz mi się zdarzało, że myślałem, że mówię coś, czego nikt jeszcze nie mówił, a się okazywało, że to już gdzieś tam dawno sobie jest gdzieś w ojcach Kościoła czy gdzieś indziej. Ale ten właśnie fragment ja zobaczyłem jako nasze powołanie do pewnej misji wewnętrznej. Kiedy widzimy 12 apostołów wyruszających na podbój krain zewnętrznych, można powiedzieć na podbój, czyli na ewangelizację ich Bóg wysyła, to w pierwszym rzędzie myślimy tutaj o misji Kościoła na zewnątrz. Ale jak jakoś tak popatrzyłem na ten fragment, mam nadzieję zachęcony przez Ducha Świętego w inny sposób, to zobaczyłem, że my jesteśmy sami przede wszystkim powołani, aby być apostołem swojego wnętrza, apostołem jakiejś tajemniczej krainy, która czeka na Jezusa. Że owszem, jest świat zewnętrzny, ale ten fragment, tym razem chciałbym właśnie popatrzeć na niego, jak gdyby mówił o tym, co my możemy zrobić w swoim wnętrzu i w jaki sposób. Znów oczywiście będziemy dochodzili do pustych rąk. Doszliśmy do tego, że jeśli nie będziemy mieli pustych rąk, nie będziemy w stanie kochać miłością miłosierną. Jeśli jeszcze posiadam samego siebie, bronię samego siebie, to nie będę mógł miłować kogoś, kto jest dla mnie trudny, nieprzyjaciela, będę tam różne rzeczy z nim, z tym przyjacielem, nieprzyjacielem chciał załatwić, ale nie na takich warunkach, jak Bóg załatwia ze mną. Że jeśli nie będę miał pustych rąk, to będę chciał ciągle mieć władzę nad swoją historią, będę chciał posiadać wolę Bożą, będę chciał posiadać dzieła, będę chciał posiadać swoją historię, będę miał czasami mniej lub bardziej dyskretną pretensję do Pana Boga, dlaczego, dlaczego tak. Może taką pretensję w stosunku do również Pana Boga w rodzaju nie udałem Ci się, nie udałam Ci się. Wszyscy Ci się udali, ale ja Ci się nie udałam. Ja Ci się nie udałem. A więc i konsekwentnie, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, znów jakoś miłość miłosierna zachęca nas, byśmy wypuścili z rąk to, co jeszcze gdzieś tam trzymamy. I widzimy, że Jezus wysyła 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. To jest jakaś prawdziwa ewangelizacja w nas samych, pewien trud do podjęcia. Jezus kocha nas miłością bezwarunkowo, ale nigdzie nie ma dowodu na to, a wręcz odwrotnie, jest pełno dowodów na to, że ta miłość Jego stawia wymagania wobec człowieka. To jest bardzo często mylone. Ludzie mówią, no Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem. Nie muszę. Gdzieś w tym wszystkim takim zalewie odkrycia tej prawdy, szczególnie w Kościele katolickim, związane z odnową charyzmatyczną, przekonania, że wszystko jest łaską, takiego ponownego odkrycia, gdzieś ludziom trudno jest zrozumieć, że jeszcze pozostała asceza, że jeszcze pozostała modlitwa, praca nad sobą, takie egzotyczne pojęcia dla niektórych chrześcijan teraz. Takie pojęcia, które jakoby były wręcz w sprzeczności z tym, że przecież nie z uczynków, wszystko darem Boga, umiłował mnie, gdy byłem umarły, a więc ja właściwie cóż. Ale jak się patrzy na to, co mówił Jezus, to Jezus ciągle stawiał wymagania. Nie zmuszał nikogo, ale ciągle stawiał wymagania. Poprzeczka była coraz wyżej. Tą miarą, miarą tych wymagań jest krzyż Jezusa. Miarą tych wymagań jest krzyż. I tutaj widzimy, dał im moc, władzę nad wszystkimi złymi duchami, władzę leczenia chorób. Myślę, że każdy z nas ma łaskę przede wszystkim sam dla siebie. Ma władzę nad złymi duchami, jesteśmy ochrzczeni, mamy Ducha Świętego, łaskę, aby walczyć ze złymi duchami w sobie, żeby leczyć choroby w sobie. Daje nam moc i władzę. Że mamy łaskę dla siebie, można powiedzieć, masz wszystko, co Ci jest potrzebne. Wszystko, co Ci jest potrzebne, aby móc... Tam kapie ta woda. Kapie sobie. To nie w brzuchu nikomu, to Szymonowi w brzuchu nie kapie. Ani jemu nie kapie, nie? Tylko tak to...
Ja
nie, ja widziałem, za chwilę patrzyłeś na moją... Wyjaśnijmy to. Kapie woda... Kapie woda z kaloryfera dla słuchających. No więc, czy my to wezwanie przyjmujemy właśnie jako pewne wezwanie Jezusa do ewangelizacji tej tajemniczej krainy, którą my jesteśmy? Mamy misję i dar do wypełnienia tej misji. Mało tego, nikt nie jest w stanie tej misji poza nami tak naprawdę wypełnić. Nikt w nasze wnętrze poza nami nie jest w stanie dotrzeć. Nikt. My możemy pojechać do Afryki, możemy pojechać do Azji, możemy pojechać na drugi koniec świata. Ale tam każdy inny też może pojechać. Jest taka kraina, do której nikt nie może przyjechać. Nikt inny nie ma tam wstępu. Tą krainą jestem ja sam. To są całe obszary, jak się wchodzi w świat swojego ducha, zaczyna się żyć wewnętrznie, widzi się całe przestrzenie. Im się idzie dalej, widzi się coraz więcej. I widzi się, że są tam miejsca, które czekają na Jezusa, czekają na uzdrowienie. Są miejsca, gdzie już jest głoszona dobra nowina, które się cieszą Jezusem. Ale są też takie obszary, takie ziemie w nas, które ciągle jeszcze wołają o Jezusa. I to się nie kończy, ponieważ my jesteśmy nieskończeni. Głębia przyzywa głębie. Jak Bóg jest nieskończony, tak nasza dusza jest w jakimś znaczeniu nieskończona. Ta przestrzeń w nas czeka na uświęcenie. Można patrzeć na swoje wnętrze, jak się naprawdę prowadzi życie wewnętrzne, to człowiek się nie nudzi ze swoim wnętrzem. Naprawdę. To jest świat fascynujący, świat ciekawy, pełen niespodzianek, zaskakujący. To jest niezwykłe, bo to nie jest świat nudny. Jak są ludzie, którzy żyją wewnętrznie, oni się nie boją ciszy, oni się nie stresują w swojej obecności, nie nudzą się w swojej obecności, nie muszą mieć ciągle radia, nie muszą mieć telewizji. Można powiedzieć, że tam w tym ich wnętrzu wiele się dzieje. Jak człowiek zaczyna być człowiekiem wewnętrznym, to wchodzi w taką krainę, która jest naprawdę piękna, dobra, bo stworzona przez Boga, ale też momentami straszna, tajemnicza, można wręcz powiedzieć też i niebezpieczna. No i teraz czytamy dalej. Jest takie piękne zdanie. Wysłał ich na drogę, na drogę. Jest pewna droga do przejścia, jest pewien krok do zrobienia. Jest to rzeczywistość dynamiczna. Nie ma tak, że coś ja w Bogu jakby odkryję i to się kończy. To jest ciągle dalej i dalej. Można powiedzieć, tak jak, nie wiem, gry komputerowe mają jakieś poziomy, ale w pewnym momencie programiści już kończą, więcej nie ma. A tutaj jest ciągle więcej, ciągle więcej. Jest pewna przestrzeń do zagospodarowania. Będzie się w związku z tym ten krajobraz zmieniał. Jak ktoś już raz zacznie się modlić i zacznie się dobrze modlić i zacznie się wiernie modlić, zaraz powiemy o tym, co to znaczy dobrze, to będzie się tylko pomnażało, będzie dalej i dalej. Będzie rozwój formy modlitwy. Będzie pewnie najbardziej od słowa, przez obraz, aż po pewną pojemność, czyli że ani słowo, ani obraz już nie wystarczą. Kiedy już formy te takie ludzkie, w które my nieudolnie próbujemy zamknąć jakiejś rzeczywistości, na przykład słowo uwielbiam. Co to znaczy uwielbiam? Nie wiem, co to znaczy uwielbiam. Można to rozłożyć, wytłumaczyć. W słowniku znajdziemy, co uwielbiać, nie? Oddawać chwałę. Co to znaczy w ogóle? A więc w pewnym momencie nasze słowa przestają wystarczać. Pojawiają się obrazy, ale w pewnym momencie te obrazy też przestają wystarczać. I co wtedy wchodzi? Pojemność pewna, a to już jest coś niewyrażalnego, coś, co się już nie da przełożyć, a więc mamy rozwój formy modlitwy. Wreszcie mamy rozwój treści, który najprościej można by powiedzieć, można by pokazać to od tego milcz Panie, bo sługa Twój mówi, do mów Panie, bo sługa Twój słucha. Gdzieś tam jak ludzie zaczynają się modlić, to nie jest złe, to proszą, to modlitwa prośby cały czas jest w liturgii, jest piękną modlitwą, ale gdzieś tam jest takie coś, że człowiek jest w centrum, a Bóg miałby w tej modlitwie być gdzieś tam na orbicie człowieka, czyli na moich warunkach. Niech to się dzieje na moich warunkach. Człowiek ustala pewne zasady, prośby, warunki i wie, jak dla niego będzie dobrze. I to można by powiedzieć właśnie od tego, jest coś takiego właśnie, milcz Panie, sługa Twój mówi, ja wiem, jak powinno być, a Ty zrób tak, jak ja Cię proszę. Ale właśnie jak się rozwija treść modlitwy, człowiek zaczyna wypuszczać wszystko po kolei z rąk, wchodzi w taką przestrzeń, w której jest odwrotnie. Mów Panie, bo sługa Twój słucha, ja nie wiem, co jest dla mnie dobre. Niech się dzieje Twoja wola, ja nie chcę nawet cienia swojej woli włożyć w to, co Ty mi dajesz. Wiele razy się myliłem. Wydawało mi się po ludzku, że tak by było dobrze, a tak nie było dobrze. I wreszcie człowiek wypuszcza swoją wolę i wchodzi w wolę Pana Boga. I wchodzi się w przestrzeń milczenia. Tak naprawdę, jeśli będziemy się wiernie modlić, jeśli człowiek się wiernie modli i wchodzi w tą cudowną krainę, to wcześniej czy później wyląduje w milczeniu. Bo milczenie po prostu przestaje przeszkadzać. Milczenie jest, modlitwa adoracyjna jest modlitwą rzeczywiście pustych rąk. Ona zmienia niesamowicie dynamikę. Ona nam wyrywa nasze zabezpieczenia. My czasami się czujemy niezręcznie wobec milczącego Boga. Niezręcznie czujemy się w ciszy, w milczeniu, ponieważ milczenie bardzo nas demaskuje. Niektórzy się potwornie męczą w milczeniu. Mamy teraz pokolenie ludzi, potwornie męczą w ciszy w ogóle. Mamy pokolenie ludzi, najpierw mieliśmy, pojawiło się radio. Ludzie zaczęli słuchać bez przerwy radia. Później pojawiło się telewizja. Ludzie mają włączone bez przerwy telewizory. A teraz bym powiedział, może to zabrzmi jakoś tak, no nie wiem, neoficko, fundamentalistycznie, ale naprawdę, diabeł wymyślił MP3. Te nasze dzieci, ta młodzież ma wszędzie już te MP3. Są ludzie, którzy bez... Ja widziałem niedawno, jechałem pociągiem, widziałem chłopaka, który słuchał bardzo ostrej muzyki, koło mnie siedział i spał. Czyli jego mózg już jest tak wyhamowany, że on po prostu śpi z tym. On z tym śpi. To jest jakiś dramat. My jeszcze nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie skutki w ogóle w fizjologii to wywoła, bo jeszcze to pokolenie nie dożywa tego wieku. Co ci ludzie na starość będą mieli z mózgami? No, już nie dożyją, nie wiadomo. Ale po prostu wiem, że to wygląda jak zrzędzenie tych, co mówili, że telewizory zabijają, nie? Trochę tak było, ale coś w tym jest, słuchajcie. Diabeł robi wszystko, żeby nas oderwać od nas samych. Żebyśmy my oderwali się od swojego wnętrza. Żebyśmy robili wiele w kościele na zewnątrz. Wiele jakichś działań, jakichś akcji ewangelizacyjnych. Może tam festiwali, nie wiem, Bóg wie czego. To jest wszystko dobre, potrzebne, bo tak się głosi Ewangelię. Ale jeśli my się oderwiemy od swojego wnętrza, czyli od tej krainy jedynej tak naprawdę, do której tylko my mamy dostęp, to jest jakiś dramat. I diabeł robi wszystko, żeby nas oderwać od wnętrza. Żebyśmy paplali, gadali, byle jak, byle o czym, byle tylko gadać, byśmy coś bez przerwy słuchali, byśmy bez przerwy krążyli wokół jakichś myśli. I właśnie wejście w tą krainę związane z zamilknięciem. Zamilknięciem na bardzo wielu poziomach. Na bardzo wielu poziomach. Jest to zamilknięcie w sensie fizycznym, przestać mówić. Jest to zamilknięcie w sensie słuchania, przestać słuchać, wejść w milczenie. To jest zamilknięcie. Ale słuchajcie, jest dalej, jest zamilknięcie w spojrzeniu, żeby patrzeć ze względu na cel, żeby nasz wzrok również podlega pewnej klauzurze, żebyśmy mieli światłe oczy serca, żebyśmy patrzyli też milcząc. Można mówić milcząc, można kłaść przedmioty milcząc. To jest cały obszar, który dopiero się pojawia, kiedy zaczynamy żyć wewnętrznie. A więc jest taka przestrzeń, która woła w nas. Teraz Jezus mówi tam, nie bierzcie laski, nie bierzcie laski. Kiedy idziesz w swój świat wewnętrzny, nie bierz laski. Ja sobie pomyślałem, że co to może być dla mnie taka laska? Laska dla mnie to jest oparcie się w jakichś gestach, pocieszeniach, w wyobraźni, w słowach, w tekstach. Nie ma oczywiście nic złego w tym, żeby czytać, zwłaszcza Pismo Święte podczas modlitwy, to jest oczywiste, ale gdzieś tam zdarza się, że my boimy się pomilczeć, być tak naprawdę na sucho przed Najświętszym Sakramentem, być na sucho ze sobą. Ja jak jadę na rekolekcje swoje, a mam takie coś, że ja właśnie jak jadę na rekolekcje, to ja po prostu potrzebuję właśnie milczenia, to mam taką chęć zagospodarowania tego czasu. Tu książeczka, tutaj to, żeby tylko nie być ze sobą. I mam zawsze, za każdym razem takie doświadczenie, że najpierw muszę przejść pewnego rodzaju, niedługo, ale taką mękę, żeby to wszystko ze mnie jak jakieś żmije po prostu popadało i dopiero wchodzę, czasami drugiego dnia, dopiero wchodzę w taką dyspozycyjność, że ja przestaję mieć zakłócenia, że wreszcie mi tam ktoś przestaje zagłuszać radio wolny człowiek. Że ja wreszcie zaczynam słyszeć Boga i mam taką myśl, no tak ciężko, no to może chociaż książeczkę, nie? No to może coś tutaj wykombinujemy, żeby coś nam tu narzucić, a Bóg mówi, nie bierz tej laski, nie opieraj się na tym. Będziesz się czuł słaby, ale zostaw to. Później mówi, nie bierzcie torby podróżnej. Torba podróżna, mi się to kojarzy z jakimś bagażem, z czymś, jakimś doświadczeniem. Przede wszystkim dla mnie osobiście to jest torba podróżna moich oczekiwań. Że ja mam jakieś oczekiwania od tego, co się wydarzy. Że coś powinienem przeżyć, że coś powinienem odczuć, że coś powinno mi się no, na tych rekolekcjach miłego przydarzyć tak, żebym wrócił i powiedział, to były dobre rekolekcje. Czyli jakieś moje oczekiwania, żeby było może tak jak dawniej, bo był jakiś wyjazd, który był dla mnie piękny i myślę, ach, by się przydało, żeby to się powtórzyło. Czyli jakieś moje doświadczenia dotychczasowe. A Pan Bóg się definiuje między innymi słowem inny w Ewangelii. Bóg jest inny. W Ewangelii świętego Jana, to jest w rękopisach niektórych, jest inny wielką literą pisane. Inny poprowadzi cię tam, dokąd nie chcesz. Bóg jest inny. Za każdym razem jest inny. Jeśli ja mam jakąś swoją torbę podróżną, czy jakieś swoje doświadczenie, oczekiwanie, może rozczarowanie i idę na modlitwę z tym, to ja już nie mam w sobie właśnie tej przezroczystości. Mam coś ciągle w tych moich biednych łapach, które ciągle próbują coś jeszcze coś zostawić, jeszcze coś złapać, jeszcze żeby jakoś tam się trzymać. Dalej Jezus mówi, nie bierzcie chleba. Nie bierzcie chleba. Takie dziwne polecenie, bo jak jedziemy w podróż, to pierwsze co robimy sobie kanapki. Każdy tam jak gdzieś się wybiera pociągiem, ma te kanapki, jajko na twardo, wszyscy w przedziale w pewnym momencie mają łaskę doświadczyć, jak to rozpakowuje to swoje, ten, jak tylko pociąg ruszy, ludzie jedzą, nie? Tylko jeszcze nie zdążył ruszyć, a już zaczynają rozpakowywać wszystko swoje. No to jest coś niezwykłego w tym. Mamy taką potrzebę, mieć chleb. Tutaj został nam chleb na tych rekolekcjach. Ciocia też mówi, mam chleb, zrobimy kanapki na drogę, żebyście mieli. Może zrobimy, nie? Tylko, że to jest coś takiego w nas. A Jezus mówi coś zaskakującego. Nie bierzcie chleba, nie? To jest coś, co nas bardzo czyni ubogimi, bezradnymi. I myślę sobie, to jest taki pokarm mizerny, który nam Bóg proponuje. Dla mnie modlitwa z reguły jest jakąś udręką. Ja nie mam takiego czegoś, wiecie, jak jacyś, nie wiem, może święci ludzie mają, że idą na modlitwę i po prostu frulą jak na skrzydłach, że za chwilę będą się modlić. Ja nie mam czegoś takiego. Ja mam coś takiego, że ja po pierwsze, jak usłyszę budzik, to już mówię, że mam poczucie końca świata. Ja się męczę potwornie. Jestem nieprzytomny. Wypijam kawę i mam tak depresyjne myśli z samego faktu, że jestem niewyspany. Ja nie mam w ogóle poczucia Bożej obecności wtedy. Nie mam w ogóle. Ja mam raczej poczucie absurdu tego, co ja robię. Nie mam z tego żadnej satysfakcji. Siedzę i co z tego wynika? Siedzę jak przed ścianą. Nic z tego dla mnie nie wynika. Ja nic nie czuję, żeby coś wynikało. Może tak, bo coś wynika, ale po prostu nie mam absolutnie jakiegoś kanapeczki, którą mogę wyciągnąć i zjeść. Pan Bóg mi ciągle daje jakiś kawałeczek manny, mizerota, tak jak w tej Ziemi Świętej, zjadłoby się coś innego, a to ciągle jest to samo. Oschłość. Siostra Miriam kiedyś napisała takie zaskakujące zdanie, bo jak jej opisałem, co ja czuję, czy raczej czego ja nie czuję na modlitwie, bo ja czuję bardzo różne rzeczy, tylko właśnie niezwiązane z Panem Bogiem. Więc ona mi napisała takie zaskakujące kiedyś zdanie, że oschłość jest w ogóle najlepszym stanem dla naszej duszy. To jest stan, w którym się najlepiej dusza nasza rozwija. Co było dla mnie totalnie zaskakujące, bo ja sobie myślałem, że najlepszy stan dla naszej duszy to jest wtedy, kiedy Michał Archanioł, czy jakiś inny Archanioł Gabriel z mieczem w ręku mówi nam jakieś piękne słowa. Albo że się Matka Najświętsza ukazuje, nie? A tutaj oschłość, oschłość. Jezus, widać, że dla Niego ta oschłość ma znaczenie. Nie bierzcie chleba. Przyjmij Jego pokarm, jaki On Ci da, na Jego warunkach, nie na Twoich. Jeśli my zrobimy sobie sami swoje kanapeczki duchowe, to jak będziemy głodni, zaczniemy je rozpakowywać, i zaczniemy je wsuwać. No będziemy je jeść. Jeśli my sobie nie porobimy kanapeczek duchowych, nie będziemy mieli tam swoich jakichś rarytasków, to będziemy po prostu głodni. Modlitwa nas bardzo upokarza. I często ludzie przerywają modlitwę właśnie dlatego, że odczuwają głód, że Bóg z jakiegoś powodu wie lepiej, nie daje im żadnego pokarmu, nie daje im żadnego pocieszenia. Czasami przez wiele, wiele lat, że sobie chłopaki z Trzynakolo, jak się tego nie nauczą, że tak jest, to pójdą właśnie w świat, wspólnota już ich nie niesie, znajdą się sami w kaplicy, w jakimś wielkim mieście albo gdzieś na odludziu, już nie ma pieśni wspólnotowych, nie ma tego wszystkiego, co wspólnota niesie, jak im nikt nie powie, że ta oschłość jest właśnie stanem w jakimś momencie życia, dla mnie przez większość mojego życia, potrzebny, widać, jestem wyjątkowo toporny, to jak nikt wam tego nie powie, to będzie rozbijać o pierwszą lepszą modlitwę. Człowiek zostawia wtedy modlitwę, mówi, nie umiem się modlić, źle się modlę. Frustruje mnie modlitwa. Modlitwa staje się dla mnie udręką. Jeśli człowiek nie będzie wiedział, nikt zwyczajnie w prostych słowach nie powie tego, co ja teraz mówię, że to jest, jeśli jesteś wierny, dobry stan dla ciebie. Że dlaczegoś Bóg chce dla ciebie tej oschłości, że ona jest tobie potrzebna, jest mi potrzebna i ten pokarm mizerny wystarcza. Jakoś nie umieramy. Nie umieramy. A się okazuje, że wchodzimy w życie. że ja nic nie czuję, nie mam żadnej satysfakcji, pocieszeń, ale coś się w moim życiu dzieje. Coś się w moim życiu dzieje i to jest piękne. Dalej Jezus mówi, nie bierzcie pieniędzy. To jest coś bardzo fajnego, bo pieniądze, no za pieniądze można coś kupić, prawda? Czyli jakąś naszą aktywność, że ja coś tutaj wydrepczę, ja coś tutaj wychodzę, ja zarobię na jakąś łaskę. To, co ksiądz Wacław mówił, że, czy to nie ksiądz Wacław mówił, że ludzie myślą, ty mówiłeś, że odmówię ileś tam jakichś modlitw i Bóg, ty mówiłeś na samym początku, że my odmówimy ileś jakichś modlitw i Bóg ma zrobić to, co my chcemy, że my coś u Niego kupimy. A tutaj Jezus mówi, nie bierzcie pieniędzy, bo nic ode mnie nie kupicie. Nic ode mnie nie kupicie. Na nic nie zasłużycie, nie wysłużycie. Wszystko jest łaską. I rzeczywiście tutaj sprowadza nas do takiego punktu zerowego, takiego punktu zerowego, kiedy my czujemy rozproszenia, zasypiamy, myślimy, że źle się modlimy, ta modlitwa nas raczej dołuje niż wzmacnia, czujemy, że to wszystko jest jakieś takie, nie takie. Dzisiaj w tej Ewangelii Jezus wyrzuca przekupniów ze świątyni. Oni tam handlowali tym, co później można było złożyć w ofierze. Im miałeś większy jakby grzech, większy problem, tym większe zwierzę trzeba było kupić. Była jakaś tam forma łaski dla ubogich, że tam tylko gołąbki, ale trzeba było zapłacić, złożyć i wtedy przychodziła łaska oczyszczenia, przebaczenia. Jezus to wszystko rozwala. Oczywiście na różnych poziomach można tę Ewangelię dzisiaj czytać. Jest czyn proroczy, jakaś katecheza, ale właśnie jakby rozwala to kupczenie. Nie jest tak. A w ogóle co chcesz kupić? Skąd wiesz, co Ci jest potrzebne? Skąd wiesz, co Ci dla Ciebie dobre? Dlaczego nie pozwalasz być Mu na Jego warunkach? Wiesz, co masz kupić? Skąd wiesz, co masz kupić? Kto Ci powiedział, że to będzie dla Ciebie dobre? Jest taki piękny fragment chyba w Księdze Izajasza, może się mylę, ale kupujcie bez płacenia. Kupujcie bez płacenia. Jakby zupełnie inna, właśnie kupujcie bez płacenia. Coś zaskakującego. I wreszcie Jezus mówi, nie bierzcie dwóch sukien. Suknia. Suknia jest coś, co nas zakrywa. Suknia to jest coś, co nas chroni. Coś, co ukrywa też naszą nagość. Ponieważ tak naprawdę modlitwa, pierwszy dar życia wewnętrznego, to jest to, że nasza nagość się odkrywa. I my często próbujemy jakoś tak tutaj się pochować, żeby tego Bóg nie widział, żeby dla nas samych ta nagość jest straszna. Adam i Ewa schowali się w te krzaki, jeszcze Boga nie było. Jeszcze się nie przechadzał. Oni już w tych krzewach siedzieli. Już kryli swoją nagość. My tak bardzo boimy się słabości. A modlitwa pustych rąk, modlitwa milczenia, modlitwa adoracyjna, tą naszą nagość bardzo demaskuje. Jezus mówi, nie bierzcie tych dwóch sukien. Stańcie nadzy. I to jest dla nas, którzy jesteśmy być może przyzwyczajeni do posiadania, nieznośnie trudne. To jest nieznośnie trudne być na Jego warunkach. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostaniecie. Tutaj jest pewna katecheza, ja nie będę tego rozwijał, ale to jest coś bardzo pięknego, jeśli chodzi o życie wewnętrzne, że my mamy trwać w swoich postanowieniach. Pozostańcie stamtąd, będziecie wychodzić. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli by popatrzeć na życie wewnętrzne, to rzeczywiście mamy taką dynamikę, że mamy pewne postanowienia. Jeśli pracujemy nad sobą, mamy pewne postanowienia, trwamy w nich póki one przynoszą jakiś owoc. W życiu duchowym jest pewna systematyczność potrzebna. Ludzie potrafią, nie wiem, planować rozwój firm, potrafią robić jakieś biznesplany, potrafią bardzo wiele zrobić, żeby gdzieś na zewnątrz dobrze coś funkcjonowało. W przedziwny sposób nie zajmują się swoim wnętrzem. Są całe pokolenia ludzi, którzy absolutnie, raz, że nie mają dostępu do swojego wnętrza, dwa, że w ogóle nie pracują nad sobą. I później ludzie myślą, że taki Jan Paweł II, naprawdę jak jakaś kometa z kosmosu zleciał do Wadowic i po prostu taki był. To był człowiek, który heroicznie, systematycznie pracował nad sobą. Ja sobie pomyślałem, jak słuchałem tego filmu Świadectwo, zresztą jest mnóstwo świadectw o tym, jak on pracował nad sobą do ostatniego momentu ten człowiek pracował nad sobą, a to mnie zaskoczyło totalnie, że miał w zwyczaju czytać te trudne książki sam, a równocześnie ktoś mu czytał lekką literaturę i nie wiem, czy słyszeliście to tam na filmie Świadectwo. Miał jakąś taką przedziwną zdolność, że sam czytał trudne książki, ale ponieważ chciał jeszcze jakby więcej, to w tym czasie, kiedy on czytał trudne książki, to w tym czasie ktoś mu czytał jeszcze taką lżejszą literaturę, czyli jakby pochłaniał w tym samym czasie dwóch źródeł. Przecież nie musiał tak, prawda? Nie musiał tak. Ale to był człowiek, który chciał tak, chciał pracować nad sobą. I teraz to zdanie pozostańcie tam, to jest dla mnie takie przynaglenie do wierności. Ja mam jakieś swoje postanowienia, ja widzę, jak one we mnie pracują, jak mnie sprowadzają do punktu zerowego, jak ja się szamoczę, jak gdzieś tam mnie to upokarza. Mam takie, które mnie latami upokarzają. I to właśnie stoję cały czas, aż one swoje zrobią. Być może, że ja umrę w ogóle, nie idąc dalej, ale to spełnia swoją rolę. Jeśli ja mam jakieś postanowienie, uzgodnione z kierownikiem duchowym, i ja w tym postanowieniu trwam, to postanowienie jest wielką łaską. Ono mnie sprowadza do punktu zerowego i gdzieś tam ogniskuje się cała praca nad sobą. Cała praca nad sobą. Ja nie muszę co chwilę zmieniać tego. Jak mnie to karmi, a co ja rozumiem przez to, że mnie to karmi? Przez to, że mnie to właśnie wyzerowuje, to jest coś, co może będzie moje miejsce do wypadów ewangelizacyjnych do swojego wnętrza już do końca moich dni. Mam takie obszary, że sobie myślę, to chyba jakiś musi się cud stać, żeby coś się tam we mnie zmieniło. A nie będę mówił co, dobra. W każdym razie, a więc pozostańcie tam, pewna zachęta do pewnej wierności. Nie uciekaj z miejsca, gdzie coś znalazłeś. Zostań tam i pracuj naokoło. I pamiętajmy, że praca nad sobą, nigdy nie możemy pracować nad sobą dla jakiejś doskonałości, czy żebyśmy posiedli coś dla perfekcji, to byśmy byli zgubieni. Nigdy motywem naszej pracy nad sobą nie możemy być sami, my. Motyw do pracy nad sobą jest ten drugi. Moja żona, mój brat, drugi człowiek. Jeśli ja bym sam był dla siebie motywem do pracy nad sobą, to jest jakaś zguba dla mnie, to jest jakaś ślepa uliczka, to się kręcę wokół siebie. Jeśli ja pracuję nad sobą, to ze względu na drugiego człowieka, tylko to ma sens. Tylko to ma sens. Jeśli pracuję nad sobą, to żeby moja żona miała ze mną lepiej. Jeśli pracuję nad sobą, to żeby moi synowie mieli ze mną lepiej, moja córka miała ze mną lepiej, brat ze wspólnoty, żeby miał ze mną lepiej. Już kończę. Co? Bardzo się zsuwa z
tobą.
Ale się zsuwa. Jak tak już się zsuwa. Witaj, powstał. A to dobrze, że jesteś.
Usiądź sobie.
Już kończę, Artur. Stamtąd będziecie wychodzić. Czyli właśnie to miejsce, moje jakieś postanowienie, które jest dla mnie trudne, jest dobrym punktem wyjścia do wypadów ewangelizacyjnych w różnych swoich wewnętrznych kierunkach. Właśnie to miejsce. I wreszcie bardzo fajne zdanie. Strząśnijcie proch z nóg z waszych na świadectwo przeciw nim. Był taki piękny zwyczaj, kiedy Żydzi wracali z jakiejś podróży, z wypadu poza Świętą Ziemię. Oczywiście rytuał pewien, ale też jakiś, myślę, z piękną treścią jakąś teologiczną dla Żydów. Był właśnie taki, że gdy wchodzili z powrotem do Izraela, to strząsali proch, bo otrzepywali się, żeby nie wnosić tej ziemi obcej na teren święty. I teraz, jeśli będziemy rzeczywiście żyli wewnętrznie, jeśli damy się poprowadzić miłości miłosiernej i będziemy żyli wewnętrznie, będzie potrzebna również pewna zmiana na zewnątrz. Będzie trzeba, ta zmiana wewnętrzna będzie porządkowała zewnętrze. To są bardzo różne wymiary tego porządku. Od takich rzeczy, że człowiek nie będzie mógł żyć w pośpiechu, bo będzie widział, że albo życie wewnętrzne, albo pośpiech. Nie ma jakby tutaj możliwości tego pogodzić. Jak ja się zaczynam, mogę się śpieszyć, w moment zdarza mi się spieszyć, ale jeśli ja zaczynam żyć w pośpiechu, to jest to coś, co się nie da pogodzić z życiem wewnętrznym. Trzeba będzie strząsnąć proch z takiego sposobu życia. Trzeba będzie coś zmienić. Nie da się tego pogodzić. Jeśli na przykład żyję w hałasie, to trzeba będzie to zmienić. Nie da się po prostu. Ja na przykład, wiecie co, ja się panicznie boję, że pójdę do szpitala. Ale nie dlatego, żebym się bał cierpienia fizycznego. Ja sobie myślę, gdybym ja został położony w szpitalu na jakiejś sali wieloosobowej, w której gra ciągle telewizor, to bym zwariował. Po prostu bym zwariował. Dla mnie to by była największa męka. Myślę, mógłbym wszystko tam, no tak się deklaruje, póki się nie cierpi fizycznie, ale mógłbym pewnie wiele znieść, ale sam, jak pomyślę, że byłbym skazany na wiecznie grający telewizor w jakiejś sali szpitalnej, a tak jest w szpitalach bardzo wielu, myślę, że bym zwariował po prostu. A więc jest coś, co już się nie da pogodzić. Że człowiek zaczyna się modlić wewnętrznie, na przykład zaczyna mieć porządek w pokoju. Nie może mieć już bałaganu. Nie może mieć po prostu... To się wszystko ze sobą jakby składa. Po prostu jak tego nie zacznie uporządkowywać, to jego modlitwa będzie jakby ciągle stała w miejscu. To się przenosi na stosunek do dzieci, na sposób wypowiadania się, na sposób traktowania nawet przedmiotów. Można kłaść tak rzeczy, taki chaos, wystarczy popatrzeć, przepraszam wszystkich, którzy słuchają potruje, można to tak wszystko robić, a można to wszystko robić bardzo łagodnie, nawet w sposób łagodny traktować przedmioty. Wierzcie mi, że to wszystko gdzieś obejmuje bardzo wiele przestrzeni, sposób ubierania się. Później kwestie relacji z ludźmi. Jezus na pewno nie dał nam łaski, abyśmy stworzyli jakieś getto chrześcijańskie. Na pewno nie po to. Czyli my musimy umieć w mądry sposób być z niewierzącymi, tak jak i On był, bo wołali za Nim, że łajdak, pijak, grzesznik, przyjaciel celników i grzeszników. Teraz by pewnie wołali tam przyjaciel masonów i tirówek, nie? Gdzieś takie coś by pewnie za Nim tam wołali. Ale gdzieś w tym wszystkim Jezus umiał być, pozostając sobą. My nie zawsze to umiemy. Nie zawsze to umiemy być wśród niewierzących, czy w takich miejscach, żeby nas to nie niszczyło, żeby nas to nie profanowało naszej świątyni, żeby to nie raniło naszych oczu, nie raniło naszych uszu tak, że na wiele lat będziemy mieli jakąś ranę. Monika jest pod tym względem bardzo piękna, ona zawsze mnie wyprzedza. I Monika na przykład jest bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o obrazy. Ona nie może patrzeć na wiele obrazów, filmów. Połowę czy trzy czwarte filmów tak spędza, albo okazało się, że na niewiele filmów my tak naprawdę możemy już pójść, niewiele filmów możemy oglądać. Bardzo często coś wypożyczymy i później musimy to wyłączać. Nie ma możliwości. Byliśmy kiedyś u takich naszych znajomych, bardzo pobożnych ludzi w Trójmieście, którzy chcieli nam zrobić, nie krupów, którzy nam chcieli zrobić taką niespodziankę, że zrobił nam tam no DVD, żebyśmy sobie obejrzeli jakiś film razem i tak dalej. I wyciągnęli film Montekę. No i mówią, to jest fajny film. I co oni ten film puszczają, taka i tobie tak. No, po prostu było głupio, no, ale po prostu ja widziałam, jak jeszcze ja to potrafię jakoś tam, ale Monikę to naprawdę rani. Po prostu Monikę rani. Ja rozumiem dlaczego, ona ma takie serce po prostu. Dla niej patrzeć, jak człowiek zabija człowieka, to nie może być przyjemny film. Choćby to był najbardziej, nie wiem, luźny filmik, to po prostu widzieć, jak człowiek zabija człowieka, dla mojej żony jest nie do oglądania. Po prostu to jest niemożliwe dla niej. I choćby tam krwi nie było. I teraz ci znajomi nam to wyciągają coraz kolejne, coraz bardziej tacy. Ten w końcu żeśmy oglądali Makrokosmos o tych ptakach. To był jedyny film, który żeśmy mogli sobie obejrzeć. Pewnie jest tam parę filmów, które bardzo lubimy i są dobre filmy, ale gdzieś jest coś takiego, że wrażliwość człowieka się zmienia, kiedy żyje wewnętrznie, że nie dlatego, że staje się nadwrażliwy, tylko wraca do właściwej wrażliwości. Wraca do właściwej wrażliwości. Jak się popatrzy na filmy, które robiono w Hollywood zaraz po wynalezieniu filmu, to tam nawet pocałunków nie pokazywano, bo to była tak intymna rzecz. A kiedy w Londynie zdarzyło się, że jakiś przed wojną, w okresie tam międzywojnia, jakiś bandzior wyrwał babci jakąś torebkę, to prasa, wszystkie dzienniki o tym napisały, bo to był taki skandal, że coś takiego się dokonało w biały dzień. My żyjemy w jakichś no po prostu strasznych czasach. I Jezus, jeśli zaczyna być ludźmi wewnętrznymi, nas z tego wyrywa, zabiera nas, mówi, dzieci, wróćcie, wróćcie do dobra, wróćcie do łagodności, wróćcie do krainy wrażliwości, żebyście mieli serce, bo jak będziecie musieli się bronić przed tymi obrazami, to i serce zamykacie. Bo tak naprawdę, jeśli ja mam patrzeć na jakąś scenę przemocy na filmie, mam to już patrzeć na tą scenę, to żeby przeżyć, muszę zamknąć swoje serce. Ci wszyscy ludzie, którzy oglądają Piła 1, Piła 2, Piła 3, Piła 4, to film pod cyklu, który my Monika nazywamy Psychopaci psychopatom, to przecież ci ludzie muszą wyblokować coś w sobie, bo jeśli by nie wyblokowali, to by tego nie mogli oglądać. A skoro wyblokowują, to później idą z tym wyblokowanym sercem do żon, do dzieci, do przyjaciół i to już jest coś zamknięte. Nie da się tutaj sobie zamknąć, tu sobie otwierać, nie da się. Serce to jest taki bardzo wrażliwy organ. To jest taka, prawda, Artur, że wrażliwe, nie? I ono potrzebuje pewnej opieki. Trzeba je szanować. Trzeba się ruszać. Nie jeść za dużo na noc. No dobra. dał im moc, władzę nad wszystkimi złymi duchami. To jest od nas zależne, czy my zdecydujemy się wejść w życie wewnętrzne na Jego warunkach. Czy zechcemy wypuścić z rąk to wszystko, co nam czyni modlitwę trudną, ale też, jak się okaże, właśnie cenną. Jeśli przerywamy modlitwę, przerywamy wierność, to jesteśmy jak człowiek, który codziennie gra w totolotka, sprawdza, czy tam w środę, w sobotę gra w totolotka, sprawdza, nikt nie wygrywa i któregoś dnia nie sprawdza, kupił, nie sprawdził, a właśnie wtedy wygrał. Jeśli przerywamy modlitwę w momencie, kiedy staje się dla nas trudna, to właśnie wtedy uciekamy z miejsca, z momentu, którym byłoby dla nas najcenniejsze. Jakby wtedy właśnie skarby są. A my, kiedy się pojawia trud na modlitwie, pojawia się też skarb. A diabeł o tym wie i zrobi wszystko, żebyśmy się nie modlili. Diabeł o tym wie. Nie będzie was kusił wprost piekłem. Bo jest za mądry na to, żeby nas kusić piekłem. No przecież kto by poszedł do piekła, gdy on mówi, proszę bardzo, wieczne męki, tutaj macie smolę, tutaj macie rozpalone jakieś ten, tutaj wieczne skrupuły, tu rozpacz, tu gorycz, tu zazdrość, tu zdrada. No właśnie, proszę bardzo, kto by chciał, nikt nie pójdzie do piekła, nie? Diabeł zna naszą duchowość, diabeł zna naszą emocjonalność, dopasowuje się idealnie do naszych potrzeb i robi prawie to, co Bóg mówi, żeby robić. Tylko, że prawie... Dokładnie tak, to jest dobra. Właśnie tak. I powie ci, odpuść. Dzisiaj się męczysz, nie módl się dzisiaj. Powie ci tak. Nic ci się nie stanie. No. Puste ręce, nie posiadać samego siebie. Puste ręce, nie posiadać swojej historii. Być dyspozycyjnym, nie posiadać swoich dzieł. I puste ręce, spotykać się z Nim na Jego warunkach. Nie posiadać, nie chcieć nic posiadać. Nie chcieć nic posiadać. Ja mogę założyć szkołę modlitwy pustych rąk, ponieważ ja się nie umiem modlić, to się świetnie do tego nadaje, żeby być nauczycielem szkoły modlitwy pustych rąk, bo po prostu ja nie umiem nic ludziom, nie znam żadnej innej techniki modlitwy niż wierność. Żadnej innej takiej techniki nie znam. Módl się, jakkolwiek po prostu się módl, wiernie się módl. To jest wszystko, co ja umiem powiedzieć o modlitwie. Nic więcej. Wierność jest jedyną techniką modlitwy, a miłość jest jedyną motywacją. Nie mam nic więcej do powiedzenia o modlitwie. Jeśli byśmy to wzięli do serca, nasze życie nie pozostanie takie samo. Jeśli to bierzemy do serca, nic nie pozostaje takie samo. A nasze żony będą szczęśliwsze.
Moje.
Twoja, Wacław? Niestety, nie?
Ale za to rodzina.
Słuchajcie, no mam taki czas, 9:00, że mam taką myśl, chciałem bardzo, żebyśmy jeszcze dzisiaj się podzielili tutaj, myślę w kaplicy gdzieś tak za 20 minut zrobimy sobie dzielenie, takie myślę trochę z tego wszystkiego, jak to nam się w duszy gra, a później sobie usiądziemy przy kominku na jakimś tam takim, a Wacława już dawno nie będzie, bo będziesz sobie spał. Bez poczucia winy pojedzie. My tutaj, on ma jednak, mieszkacie tam, to na co tutaj się jakoś naprężać. Posiedzimy przy kominku, domu nie spalimy. A później zrobimy sobie całonocną adorację, ale myślę, że w ten sposób, żeby tam... Tak, no żeby tam, może już ksiądz tam będzie spał. No to spotykamy się tak za 20 minut tu w kaplicy. A Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak było na początku, teraz i zawsze, amen.
Dwie pojedynki.